Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Oklaski na stojąco po tym i wszystko.
Nerdy nocą?
Nie jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
Spotykamy się z Tomkiem, który pojechał na 30-lecie Amigi do Amsterdamu. Widziałam wydarzenie na fejsie, zaproszenia. Jak się do tego przygotowaliście i jak to zrobiliście?
Generalnie jak tylko padło hasło, że taki event będzie się odbywał, natychmiast Facebook, Arti, słuchaj, no nie ma batanie, no nie odpuścimy, tak, jedziemy. No zamawiaj bilety, jedziemy i tak dalej. Także drugiego dnia, jak tylko ruszyła sprzedaż biletów, mieliśmy dwa bilety kupione, dwa bilety ze stolikiem na sprzęt, więc mogliśmy zabrać klamory.
Po ile były bilety?
26 euro chyba kosztowały bilety wstępu. Także bez tragedii, zważywszy na jakby wagę tego eventu, było to do przełknięcia. Szczególnie, że później te bilety się pokończyły, pojawiały się jakieś pojedyncze tylko bilety gdzieś tam, jak ktoś sobie zrezygnował. Natomiast już były droższe. Dobrze, że się strzeliliśmy od razu i się udało.
A event ile trwał?
Event trwał cały dzień, od 9 rano właściwie. Skończył się po 20. Tam jeszcze było coś takiego jak taka specjalna jakby kolacja, przejażdżka po Amsterdamie dla VIP-ów. Plus tam dla iluś wybranych osób, które zapłaciły, ale no to było bagatela 150 euro, więc no stwierdziliśmy, że w 150 euro to można cały budżet imprezy zamknąć. Tego sobie nie wykupiliśmy, chociaż potem pluliśmy sobie w brodę, no bo przejechać się łódką po Amsterdamie i napić się gdzieś piwa albo pójść do coffee shopu z Dave'em Heinim czy z RJ'em Michaelem, no to naprawdę domyślam się, że było to dość fajne wydarzenie.
Ale mogliście za nimi podążać, Amsterdam, wiesz, skoczyć na rower.
Tak, ale jakby kanał na przykład się gdzieś rozwidlił, to stracilibyśmy namierzanie, że tak powiem.
Zdecydowaliście, że jedziecie i jak pojechaliście?
Pojechaliśmy w cztery osoby. Ja, Arti, żona Artiego, która została w Düsseldorfie, o czym za chwilę, i jeszcze Osz.
I jaki sprzęt wzięliście ze sobą?
Ja wziąłem 4000 i 1000. Arti wziął 3000 i tam jakieś pojedyncze klamoty pozbierane po ludziach, tam do popodpisywania. Mm-hmm. I w zasadzie tyle, no bo resztę zajęły koce, śpiwory, ciuchy, nie ciuchy.
I nie samolotem, tylko samochodem?
Samochodem. Samochodem z uwagi na koszta, no bo znaczy ogólnie ułatwienie logistyczne, bo w zasadzie samochodem podjechaliśmy sobie pod samo miejsce. Dosłownie mieliśmy auto zaparkowane przy samej imprezowni. A dwa, no ciężko by było zabrać trzy Amigi samolotem, więc tutaj no moje auto dość mało pali. W sumie paliwo wyszło na tyle, co prawdopodobnie jeden albo dwa bilety. Także naprawdę opłacało się pojechać autem, no niemniej jednak podróż trwała około 12 godzin. Mało tego, nocleg, no Amsterdam jest drogim miastem, jeśli chodzi o noclegi, więc zrobiliśmy taki patent, że nocleg mieliśmy w Düsseldorfie, który jest jakieś tam 250 km od Amsterdamu. Ja mam tam znajomych, więc mieliśmy za darmo ten nocleg. Przy okazji rozbiła nam się podróż też na dwie części i można było spokojnie odpocząć, wykąpać się.
Jasne.
I rano pojechać bez już...
A nie przyjechać kompletnie zmordowani.
A nie przyjechać kompletnie zmęczonym, spoconym, prawda, i umęczonym po całej podróży. Szczególnie, że musielibyśmy jechać w nocy, żeby tam na rano dojechać.
Powiedz jeszcze, kiedy to było dokładnie?
Cała impreza odbywała się 27 czerwca.
To pogoda świetna.
Pogoda była idealna, bo było około 24 stopni tak na oko. Lekki wiaterek, zresztą to było na samym nadbrzeżu.
Tam wszędzie jest samo
no,
nadbrzeże.
No dokładnie, ale tutaj już był dosłownie koniec miasta. No już naprawdę, już było tylko morze i most wzwodzony. O który zahaczyła przy okazji łódka w trakcie imprezy. Podjeżdżaliśmy już na samo miejsce imprezy, już nawigacja wskazuje mi tu dosłownie 100 metrów, prawda? I nagle dojeżdżam do szlabanu. Dzwonek taki jak od roweru, tylko w trybie ciągłym, że tak powiem, dzwoni. I kurczę, most się podnosi. Ja mówię, no to fajnie, nie? I wypływają sobie łódeczki, cyk, 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 most się zamyka, kulturka, wszyscy jadą, nie? I dosłownie za tym skręciłem w prawo, zaparkowałem auto. Parkowanie w Amsterdamie całodobowe kosztuje 15 euro, więc trochę nas czarpnęło, ale poza tym jest okej.
No ale na czterech. A nie, nie na czterech.
No rozłożyło się na trzy osoby, no także nie jest źle, no ale no tak czy siak jest to dużo.
No i dlaczego żonę zostawił w Düsseldorfie?
Żonę zostawił w Düsseldorfie, bo Arti się naczytał jakichś prawilnych opowieści o Amsterdamie, że tam chodzą same...
Ćpuny!
Nie ćpuny, sami Arabowie lub jacyś tam inni. I zaczepiają białe dziewczyny.
Naprawdę?
No naprawdę.
Skąd on to w ogóle wynalazł?
Nie wiem, no może na wykopie przeczytał albo okay. Gdzieś. No.
Dobra, będziemy drzeć z niego łacha w takim razie.
Także Ira została w Düsseldorfie, pozwiedzała sobie Düsseldorf, który zresztą też jest bardzo ładnym miastem. No i tak jak mówię, no myśmy pojechali w trzy osoby, rozstawiliśmy się w namiocie.
Widziałam na zdjęciach, że w tencie to się wszystko odbywało.
Tak, to znaczy miejsca były dwa jakby. Po przeciwnej stronie ulicy był namiot, a właściwa impreza, wszystkie prelekcje, główne punkty odbywały się w takiej knajpce dwupoziomowej, całkiem przyjemnej.
Dużo ludzi przyjechało?
Dużo. Z tego co wiem, było jakieś 350-400 osób. Także całkiem sporo na taki event.
Dorośli, dzieci, chłopaki,
dorośli,
dziewczyny.
Dorośli, dzieci, chłopaki, dziewczyny.
Świetnie.
Prostoocy, skośnoocy, ciemnoskórzy, jasnoskórzy, wszyscy, dosłownie wszyscy.
Ekstra. Z całego świata, czy tak po prostu z Europy?
Bardzo dużo z Europy, ale też trochę Amerykanów było. Co mnie zdziwiło, że komuś się naprawdę chciało przez pół świata lecieć, żeby zobaczyć dwóch Amerykanów, którzy na co dzień żyją w Stanach, tak?
No 30-lecie Amigi w sumie.
No 30-lecie Amigi, która jako amerykański produkt, co ciekawe, najlepiej przyjęła się w Europie akurat.
Prawda? I jakie były punkty programu?
Między innymi, no oczywiście prelekcje RJ-a.
O czym mówił?
RJ, co właśnie ciekawe, on też ogólnie opowiadał o tych latach, kiedy pracowali nad sprzętem. On oczywiście zajmował się systemem Intuition, czyli całym systemem okienkowym Amigi. Ciekawostka, jest na YouTubie, możesz sobie zobaczyć. Opowiedział taką historyjkę, pytając tłumik, który go słuchał, jak sądzą, bo wiele ludzi go o to pytało, jak sądzą, dlaczego ekran startowy Kickstartu, tam 1.0 do 1.3 jest
rączka
jakby leworęczny, tak?
Tak.
Czyli lewa rączka trzymająca dyskietkę, podczas gdy każda Amiga ma stację dysków po prawej stronie.
Dlatego prawdopodobnie, że jak ją rysowali, to sobie trzymali w lewym ręku,
dokładnie,
żeby rysować prawą.
Tylko gdybyś to usłyszała w słowach RJ-a, który potem zrobił swoje słynne ha, 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 no to po prostu wszyscy tam pospadali z krzeseł, naprawdę bardzo wesoło. Cały zamysł był taki, że prelekcje będą osobne, czyli osobno będzie mówił Dave Haney, osobno będzie mówił RJ, osobno Carl Sassenrath, ale w którymś momencie okazało się, że są wszyscy trzej na scenie i opowiadają, po prostu uzupełniają się, taką fajną gawędę sobie urządzili. Dość długo to trwało.
Oni pracowali ze sobą, że tak ten, czy nie?
Carl Sassenrath i RJ Michael jak najbardziej, tak. Bo oni byli w tym pierwotnym teamie Amigi, tak? Ich zresztą podpisy są odbite na spodzie obudowy Amigi 1000. Dave Haney dołączył do projektu troszkę później. Z tego co ja kojarzę, w tamtych czasach on pracował nad Commodore 128, bo to był ten sam mniej więcej rok debiutu i chyba maczał paluchy w Commodore 900, które później zostało zastąpione jakby Amigą i porzucono ten projekt.
Dobrze.
Także Dave Haney dołączył chyba w 86 roku albo początkiem 87, raczej w 86, kiedy Amiga 2000, ten pierwotny model zaprojektowany w Niemczech, okazała się po prostu totalnym szmelcem. I zdaje się, że Haney'ego odsunięto od 8 bitówek i powierzono mu za zadanie właśnie przeprojektowanie płyty 2000, żeby to zaczęło działać. Także wtedy się zaczęła jego historia.
Kto jeszcze mówił?
Chris Hulsbeck, Alistair Brimble, Johnny Eyer oczywiście.
Cudowny.
Mike Daly z DMA Software opowiadał o tym, jak tworzyli Lemmingi. Puścił bardzo fajny filmik też, który nakręcili jakąś kamerką w studiu DMA Design w Dundee. Nie wiem, zresztą czy wiesz, w Dundee powstały. W Dundee są w tej chwili w różnych miejscach w mieście, tak jak u nas we Wrocławiu tutaj, rozstawione figurki Lemmingów.
Najlepszy pomysł
takie
na świecie.
Takie 30-centymetrowe figurki tutaj, tam, wiesz, tak jak krasnoludki tutaj we Wrocławiu.
I są wszystkie te Lemmingi i te z parasolką.
Wiesz co, nie wiem. Trzeba poszukać w internecie, na pewno się znajdzie. Puścił ten filmik, bardzo fajnie nagrany filmik, jak sobie tam chodzą po studiu, po różnych pokojach, tam wygłupiają się, coś sobie pokazują i tak dalej. Dosyć długo rozmawiał. Było jeszcze parę innych osób, był między innymi David Pleasence z Commodore UK. Też jakąś tam dłuższą przemowę miał, myśmy w ogóle nie słuchali, bo byliśmy wtedy zajęci sprzętem, bo co się okazało, sprzęt, który przywieźliśmy, był, no było spore zainteresowanie tymi komputerami, szczególnie, że moja 4000 już jest pomazana troszeczkę.
Kto się już na niej podpisał?
Już przywieziona, miała podpisy Petro Tyszczenki, Johna Hera, Majka Montgomery'ego i jeszcze Marka Pampucha?
To z zeszłego Pixel Heaven.
To wszystko z Pixel Heaven, tak. To wszystko jest z Pixel Heaven.
Oprócz Tyszczenki, którego miałeś stand-in.
Tyszczenka był z Retrogralni. Także już było to dosyć ciekawe. W momencie, kiedy ją postawiłem, natychmiast ludzie przychodzący, patrzyli, zerkali.
I na tej imprezie od kogo zebrałeś?
Podpisał się Carl Sassenrath, RJ Michael, Dave Haney. To chyba wszystko.
Sfotografowałeś to? Gdzieś możemy to zobaczyć?
Oczywiście. Jak najbardziej udostępnię, zresztą.
Dziękuję.
Nie ma problemu. Też to ciekawe, we wszystkich praktycznie relacjach, które widziałem gdzieś tam na Facebooku, czy gdzieś poza Facebookiem, po prostu obowiązkową pozycją były zdjęcia tych naszych amig, takich podpisanych, szczególnie, że one stały trzy w rządku i każda pomazana, nie?
Cudownie. Ale ludzie przywieźli swój sprzęt.
Tak, tak. Cały namiot był wypełniony sprzętem. Właściwie w namiocie oprócz naszego takiego prywatnego sprzętu, który przywieźli amigowcy, było takie małe stanowisko Hyperionu, było stanowisko Petro, który wolał zdecydowanie z ludźmi przebywać, niż gdzieś tam się vipować. Był Chris Herzbeck i były jakieś dwa stanowiska z płytami, z jakimiś tam Instant Remedy i inne takie różne rzeczy. To było wszystko w namiocie.
Jakieś gadżety można było kupić na miejscu?
Z ciekawszych gadżetów, natomiast drogi był ten gadżet i sobie nie kupiłem. Była taka naklejka 30x30, niebieska, z ikoną śmietnika z Workbencha 1.3. No po prostu była kapitalna, ale kosztowała chyba za 8 czy 10 euro, więc po prostu darowałem sobie.
A co sobie kupiłeś?
Kupiłem sobie tak, podkładkę pod mysz taką fajną z logo Amiga, z uściskiem dłoni Trevora Dickinsona. Ja oczywiście też musiałem poszpanować wizytówkami muzealnymi, prawda, także tutaj było to o tyle fajne, że podchodząc do każdego z gości nie byłem jakimś anonimowym amigowcem, tylko hello, I'm from museum, bla 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 bla. Oczywiście jak podszedłem do RJ-a, to było oh, Poland, my favorite country, coś tam. Zaczęła się rozmowa o tym, jak to jego żona pochodzi tam gdzieś. Właśnie co ciekawe, wszyscy, Mike Montgomery, którego poznaliśmy na Pixelu, RJ Michael i Dave Haney, wszyscy trzej mają żony, które pochodzą gdzieś z Podlaskiego.
Ciekawe,
z Białegostoku, gdzieś tam z okolic, nie? Poza takimi kupowanymi gadżetami, co było bardzo fajne, co mi się bardzo podobało, rozdawano na pęczki podkładki pod myszki, takie z logo Commodore. Duże, małe, większe, mniejsze.
Zostały im w magazynach, czy co?
Nie wiem, ale dosłownie były potężne kartony z tym i rozdawano tam po 5, po 6 sztuk. Zresztą na stołach, które ustawiono pod sprzęt, też były takie bardzo duże maty wręcz rozłożone. Myśmy zajęli strategiczne miejsce, gdzie tych mat było chyba 5 czy 6 na 2 stoliki, a normalnie mieli tam po jednej czy po dwie, także myśmy się obłowili dosyć mocno.
A tak między nami mówiąc, używacie podkładek pod myszy?
Ja używam, jestem tak przyzwyczajony, że nie mogę. Samo szuranie po stole mnie wkurza, więc muszę mieć coś, co tam...
Mam tak samo, nie wiem czemu.
No, ja po prostu nie lubię. No dobra, coś tam zjedliśmy, coś tam pogadaliśmy, parę zgarnęliśmy tych podpisów. Dave'a Haney'ego bardzo długo nie mogliśmy złapać, bo cały czas gdzieś krążył, z kimś gadał. RJ'a już żeśmy osaczyli, pozostała reszta tłumku sobie przy nim siedziała. W którymś momencie podjeżdża taki Ford Mondeo kombi czarny i wysiada z niego John Herr, a my akurat z Artim idziemy w jego stronę i on tak popatrzył na nas.
I zaczął uciekać.
No tak, miałem wrażenie, że zaraz zacznie uciekać, dosłownie.
Znowu mu pokażecie orzechówkę i będzie nieszczęście.
No właśnie, oczywiście Arti ma u mnie w łeb, bo orzechówki mieliśmy dwie. Jedną dla Petro, a drugą dla niego, dla Johna. No i zostały w Düsseldorfie w lodówce.
Och, co za strata. Myślę, że Herr się cieszył, że go minęło picie do 4 rano.
Chyba nie było tak źle, bo podczas koncertu ze dwa razy gdzieś tam rzucił na nas okiem, tak tam pokazując na nas reszcie tłumku znacząco i opowiadając o tym, że no, następny koncert będzie właśnie na Pixel Heaven w Warszawie.
Znowu przyjedzie, cudownie.
Znowu przyjedzie, znowu będzie wesoło.
Znowu będzie grał, znowu będę płakać. Cudownie.
Tym razem wybiera się z Andrew Barnabasem, co jest bardzo fajne, bo Andrew gra na klawiszach, ma tam jakiś samplerek do tego podpięty i grają to dużo fajniej niż... Znaczy, to co zrobił John na poprzednim Pixelu miało swój urok, natomiast dużo fajniej brzmi to jednak w takiej wersji bardziej zbliżonej do oryginału. Fajnie się tego słucha. Sam Barnabas też jest takim dosyć komicznym facetem.
To umówmy się od razu, obiecajmy sobie, że zrobimy z nim wywiad.
Koniecznie. Trzeba ich będzie znowu dorwać i pogadać. Tym bardziej, że chyba Majka nie będzie, także bardziej będzie, podejrzewam, właśnie tutaj John z Andrew w duecie.
To jeszcze obiecujcie mi, że ich naprawdę nie spijecie, także w niedzielę się będą czołgać.
No tego nie mogę obiecać. Tego nie mogę obiecać, nawet nie mogę powiedzieć, że się postaram.
W takim razie zawiadomcie.
Zawiadomimy. No na pewno będzie tak, że tym razem postawię ultimatum Łapuszowi i lokalizacja do spania będzie musiała być najlepiej na tym samym piętrze, co oni. Także,
dobrze by było.
Żebyśmy z Pixel Hella się mogli tam ewentualnie ewakuować.
Pomieścić, tak. Prawda? A ktoś jeszcze, kto był na 30-leciu, obiecał, że będzie na Pixel Heaven?
Nie. Nie było żadnych takich zapowiedzi. Nie wiem też, co planuje Łapusz.
No to czekamy i nie możemy się doczekać w takim razie.
Do września jeszcze troszkę czasu, ale pożyjemy, zobaczymy.
Poszliście coś zjeść, zaczęliście się szwendać.
Wróciliśmy, spotkaliśmy Johna, John się trochę podłamał, chyba coś tam się jeszcze pokręciliśmy z Petro. O, co ciekawe, miałem okazję pobawić się dłuższą chwilę Walkerem.
Opowiadaj.
No, Walker to jest taki odkurzacz z CD-ROM-em i stacją dysków, mniej więcej.
W którym roku on powstał?
W 96. zaraz po rozpoczęciu produkcji 1200 i 4000 przez Petro, przez Amiga International to wtedy chyba było. Petro zlecił opracowanie prototypu nowej Amigi, która miała być jakimś tam przejściowym stadium rozwojowym do dalszych prac nad nowymi Amigami. Procesor 030, ponoć 25 MHz, bo jest tam zastosowany układ FPGA Tony, on się nazywa, który był na tyle niedopracowany, że ma ponoć problemy z pracą na 33 MHz, więc tam troszkę zmniejszono tą częstotliwość. Timingi jakieś, no to wczesna faza jakby projektu, więc wymuszała jakieś tam ograniczenia. Docelowo miało to być 40 MHz. Zmodyfikowany kickstart, 1-megabajtowy, 3.2 z tego co wiem, miała być wersja 43.1 podwersja. Działa to nawet, co ciekawe, dosyć stabilnie. Nie widziałem ani razu, żeby się wywróciło.
I co na nim robiłeś?
Na tym egzemplarzu, który ma Petro, jest zainstalowana skala. Oficjalna taka prezentacja skali, dosyć rozbudowana, częściowo interaktywna. I Petro mnie poprosił, żeby zrobić to tak, żeby ta prezentacja uruchamiała się samoczynnie, jak on tylko włączył walkera, bo on tam za bardzo nie ma ochoty się tym zbyt wiele bawić. Zresztą wyraźnie widać, że albo zapomniał, albo nigdy jakby nie siedział bardzo w Amidze.
Nie zna się na tym wystarczająco dobrze, ale cieszę się, że przyjechaliście.
Dokładnie. No, dla mnie nobilitacją było to, że naprawdę spotkał bardzo wielu ludzi i znajomych, no bo wiadomo, że on jest taką osobą, która jednak jeździ po tych eventach.
Tak, on jest twarzą już dość długo.
A poprosił o to mnie. Tutaj jakby mnie to mocno podbudowało.
No ale come on, ty się na tym znasz, a on jest twarzą, no.
Także dłuższą chwilę spędziłem z Petro, troszkę rozmawiając, troszkę sobie wspominając jeszcze retrogralnie. Co ciekawe, po evencie Petro, nie znam jego jakby dokładnych intencji, ale troszkę był zasmucony tym, że nikt ze starej gwardii oprócz Davida Pleasence'a właściwie nie przyszedł do niego. Z drugiej strony nie dziwię się i tym pozostałym, bo po prostu jak myśmy weszli z Dave'em do namiotu, gdzie widziałeś zdjęcie z namiotu, to momentalnie ustawiła się za nami kolejka i jedyne co po zrobieniu zdjęcia zdążyłem powiedzieć to sorry for these guys, Dave. I tyle. I po prostu się rozpłynęli wszyscy. A Petro był zupełnie po przekątnej, więc nie było szans, żeby się gdzieś tam ktoś do niego dopchał. Wszyscy byli po prostu strasznie zajęci. No z jednej strony nie dziwię się Petro, że troszkę był tam zasmucony, no bo jakby był na uboczu i nikt go jakby nawet mu dzień dobry nie powiedział, a z drugiej strony nie dziwię się tym pozostałym, bo naprawdę byli non-stop oblegani przez tłum i nie było na to czasu, zupełnie.
A on miał jakąś prelekcję, Petro?
Miał mieć prelekcję, ale ostatecznie nie poprowadził. Z drugiej strony też czas pozostałych prelekcji tak bardzo się porozciągał,
oczywiście,
że właściwie zabrakło tak naprawdę czasu. Na.
Nie, no jasne, jak zaczęli gadać, to przecież...
Fajnych rzeczy, które miał Petro jeszcze ze sobą. Pierwsza płyta wyprodukowana przez Solectron. Pierwsza płyta 1200, którą wyprodukowano już na nowej taśmie. Ona jest zalana jakby w taki plexiglas, po prostu zatopiona i taki jest fajny grawer na tym First Burst from Solectron, coś tam, chyba 1 sierpnia 95, coś takiego.
Zrobiłeś zdjęcie?
Chyba mam. A jak nie, to jest gdzieś...
A jak nie, to mi podeślesz.
Jak nie, to ci podeślę.
A fotkę Walkera zrobiłeś?
To jest fotka Walkera z tysiączką. W konwencji The First and the Last.
Wystawimy ludziom link do galerii, żeby mogli...
Od Petro dostałem jeszcze taką wpinkę na klapę z Boeingiem. I oficjalny, oryginalny długopis z logo Amiga. Z tamtych lat nawet piszący.
Wow.
Używam go od czasu do czasu.
Ale przypinkę z Boeingiem to bym chciała.
Troszkę pożółkła, ale jest ładna.
Jest ładna.
Mam gdzieś w samochodzie. Naklejki zresztą też leżą w samochodzie, bo jeszcze nie zdążyłem ich wyjąć. Powinienem powiedzieć na początku, że na wejściu rozdano nam identyfikatorki i numerki. Później, co kończyła się prelekcja, bądź też w trakcie prelekcji, przy jakimś tam takim luźniejszym momencie, losowano z Boeingowej czapki, losowano te numerki i ktoś tam wygrywał nagrody.
W rodzaju?
Nagrody były przeróżne. Od jakichś tam dupereli właśnie w stylu długopis. Na przykład Dave Haney przywiózł jakieś tam schematy, takie resztki, co mu tam
piękna
pozostawały.
Piękna pamiątka.
Super pamiątki. Aż po Amigę 2000.
Piękne pamiątki.
Którą wygrała jakaś Azjatka akurat.
Cieszyła się?
O, bardzo.
Doskonale.
Bardzo. Mi się udało wygrać Amikita na USB-ku. Mało tego, do wejściówek dostaliśmy jeszcze wszyscy naklejki, takie były z tyłu przyklejone, z kodami aktywacyjnymi i linkiem do Amiga Forever i z C64 Forever. Także no jak sobie tam popatrzyłem na ceny, to w zasadzie ten pakiet był więcej wart niż sama wejściówka.
Zwrócił się wyjazd. Jak myślisz, czy oni planują kolejne X-lecia Amigi w Amsterdamie, czy to było takie bardzo jednorazowe?
Żeby to miało jakiś sens, to trzeba by to robić co najmniej co 5 lat.
Tak.
Natomiast wiem, że już teraz chyba w sierpniu ma być w Wielkiej Brytanii impreza, w Peterborough. Wiem, że jakaś impreza się szykuje w Stanach Zjednoczonych i wiem, że jeszcze w chyba październiku w Noise w Niemczech zaczynam rozważać opcję wyjazdu, bo Noise jest bardzo blisko Düsseldorfu. Nie wiem, czy to się uda.
Czyli super, czyli warto było pojechać.
Zdecydowanie ogólnie rzecz biorąc było bardzo warto, tak. Wiesz, spotkać...
No takie legendy w jednym
takie
miejscu.
Takie legendy wszystkie w jednym miejscu. Dla samego tego tylko i wyłącznie ja powiedziałem, że tylko właśnie z tego względu ja pojadę, choćby nie wiem co się działo, to i tak pojadę, więc...
Jakieś anegdoty jeszcze, jakieś przygody, coś się stało?
Poszło tak dość bez...
Bezproblemowo? Organizatorzy w porządku?
Trzeba przyznać, że było całkiem przyjemnie. Piwo było niedobre i drogie, ale to można było przeżyć. No jeszcze wspomnę o koncercie Johna R.
Właśnie,
był,
tak.
No był kapitalny, naprawdę. To nie wiem, dlaczego jeszcze do tej pory nie ma jakiegoś porządnego nagrania z tego koncertu, bo naprawdę było świetnie. Zagrali dużo kawałków, no wiadomo, z Sensible Soccera, z Cannon Fodera oba kawałki. Tradycyjna historyjka, o której nadal mało ludzi wie o utworze, tak zwanym Lost in Service, tak? Przedstawia się to następująco, że gdy pisano grę, wiadomo, oficjalny ten motyw do intra był już gotowy, natomiast brakowało właśnie jakiegoś utworu na ten ekran z mapą i ten ekran tam z przewijającymi się poległymi. John Eyre zaproponował Richardowi Josephowi, który tak naprawdę był odpowiedzialny za udźwiękowienie gry. Przyniósł mu po prostu utwór, który napisał tam chyba ze 3 lata wcześniej. Utwór, który zresztą napisał po rozstaniu z dziewczyną, jako chyba 18 tam czy 20 latek. Tak zapytał, czy może by się to nadawało. Stąd się wziął ten znany utwór Lost in Service. Mało kto wie, że on ma słowa. Jest oryginalne nagranie z tego 90 roku, z tym normalnie dostępne też na YouTubie. Nazywa się to Narcyzus, czyli Narcyz. Bardzo fajny tekst, świetny utwór. Zagrano też utwór z Sensible Golfa. Jeszcze Microprose Soccer, do którego oni też napisali muzykę. Jeszcze na Commodore 64. I z Cannon Fodera 2. Killer się nazywa. Co mnie zelektryzowało na samym końcu, oczywiście nie znalazł się żaden organizator, no ale trzeba było wylosować nagrodę. John R. sam wyciągnął z czapki numerek, wylosował tam kogoś z tłumu, po czym wręczył mu płytę winylową.
Chyba wiem jaką.
Co po prostu ja stojąc przy tym zrobiłem minę szczęka po prostu na podłodze. Płyta kosztowała 25 euro.
Mhm.
Nie było tanio, ale oficjalnie w dystrybucji ma się pojawić za... 1,5 tygodnia.
Dzisiaj jest 14 lipca.
20 chyba 9, czy jakoś 8 lipca ma się pojawić ta płyta w oficjalnej dystrybucji. Egzemplarzy jest 100.
Gdzie będzie można je kupić?
W internecie. Wystarczy wpisać The Sensible EP. Znajdziemy kilka stron, na których można będzie ją nabyć. Cena oficjalna jest 25 ale funtów. Każdy egzemplarz jest podpisany przez Johna Herr i ponumerowany ołówkiem. Ja mam egzemplarz numer 21.
Gratulacje, mogę cię dotknąć.
Utworów jest 6. Na jednej stronie są 3 kawałki, jeden z Sensible Soccera, 2 z Cannon Fodera, już wspomniany Narcyzus, utwór War. Na jednej stronie są wersje studyjne, na drugiej stronie są wersje oryginalnej z Amigi, także tutaj wyobraźcie sobie moduł z Amigi na winylu. Po prostu elektryzujące kompletnie połączenie, totalna masakra. Od siebie jeszcze dodam, że udało mi się wydębić od Johna R. oficjalne pozwolenie na odtwarzanie publiczne tej płyty na wszystkich eventach, które organizujemy jako muzeum. Spodziewajcie się, że będzie można tego posłuchać.
Zapraszamy do muzeum w Katowicach.
Bądź na imprezy, które organizujemy.
A jak przyjedziecie na Pixel Heaven, też będziecie mogli odtworzyć? Chyba nie będzie potrzeby, bo R będzie na miejscu.
Myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, ale potrzeby też raczej nie będzie, bo sam John R. też będzie.
Wróciliście następnego dnia spokojnie?
Wróciliśmy sobie do Düsseldorfu, przespaliśmy się. Rano poszliśmy coś zjeść, była niedziela, wróciliśmy wieczorem, wypiliśmy orzechówkę, którą Arti zapomniał. Trochę mnie Arti powkurzał w samochodzie, niestety jeszcze nie ma prawa jazdy, więc nie wie jak to jest. Jak będzie miał, to ja go będę wkurzał.
W jaki sposób się szanuje kierowcę na takich trasach? Powiedz w 3 zdaniach.
Nie zawraca mu się gitary, po pierwsze, w niepotrzebnych sytuacjach.
Daleko jeszcze.
Tak, to standardowo. Nie kopie się w fotel.
Kierowca wybiera muzykę, która jest grana w czasie jazdy.
To akurat z tym nie było problemu.
Dobrze.
A jeszcze jak się siedzi z przodu, to na skrzyżowaniach nie wychyla się do przodu, żeby coś tam pogrzebać w plecaku, bo kierowca nie widzi lusterka.
A potem wróciłeś do domu, napisałeś do mnie na fejsie, brzmiałeś jak człowiek, który jest na totalnym haju. Tak było.
Tak było.
Reportaż Artiego można przeczytać.
Na PPA.
Damy link do strony pod odcinkiem.
Jest na PPA, jest parę fotek.
Poproszę historię zza kulis.
Historia zza kulas. Jak już spotkaliśmy Johna R. i przyszedł mu szok. Potem jak nas zobaczył, to no coś tam żeśmy pogadali, gdzieś tam się na chwilę rozpłynęliśmy, po czym spotkaliśmy go z powrotem, gdyż wyszedł na fajeczkę. Zaczęliśmy coś tam gadać i padło hasło, że dobra, to ja bym się napił kawy. No i Arti mówi, że kawa jest ohydna tutaj w tej, prawda, knajpie, gdzie to się wszystko odbywało, no to... Ale ktoś tam powiedział, chyba Radzik z Ami podcastu, że a tam 100 metrów dalej jest restauracyjka, to tam podejdziemy po kawę, nie? Dobra, no to John R. gdzieś tam sobie poszedł, ja poszedłem chyba sam z Radzikiem, Arti gdzieś tam się rozpłynął. Wracamy z tą kawą, Johna nie ma. Łazimy, łazimy, łazimy. Oczywiście dla Johna też wziąłem kawę, tak, no bo to w sumie o to chodziło. Jakby on stwierdził, że też się napije kawy. My łazimy, no nie ma.
Uciekł przed wami.
Uciekł. Tak jak mówiłem, no imprezownia była taka piętrowa. W sumie nie piętro, tylko takiej, nie no jakby to nazwać, takie coś w rodzaju...
Antresoli
oszklonej, zupełnie zamkniętej, wyizolowanej, tylko schodki i nic więcej. No i to był VIP room, tak. Tam nikt nie miał wstępu, no ale tak podchodzę do tych schodków i mówię, że szukam Johna R. No jest u góry, ale tu, sorry, tu jest VIP only. A ja mówię, no I've got coffee for him. He asked for this. Ah, that's okay, please go on. Wylazłem sobie tam do tego VIP. Here you are. Wiesz, i takie... Kiedy było takich sytuacji pełno tak naprawdę, bo...
Nikt tam nie był jakoś przesadnie oficjalny przecież.
Nie był nikt specjalnie oficjalny, ale no wiadomo, no pilnowano takich rzeczy, żeby tam gdzieś ktoś się nie szwendał.
Tak, żeby nie zawracał głowy, niech panowie sobie też mają gdzie odpocząć.
No dokładnie, no tam oni sobie, wiesz, instrumenty, coś tam, gitarki.
Czyli jako człowiek dostarczający kawę. To...
I dostarczyciel kawy, tak. Zostałem wpuszczony do VIP roomu, prawda?
Dobra podpowiedź na przyszłość, jak będziemy chcieli się dostać do VIP roomu.
No, dokładnie, trzeba, wiesz, głupa poudawać, nie? No to chyba koniec historii z zakulas.
Dobra, jeszcze najlepsza anegdota na wieczór.
Najlepsza anegdota. Stoimy na papierosku z Artim. Z namiotu wyłania się John R. Uchany po prostu od ucha do ucha. Podchodzi do nas i mówi, słuchajcie, taka historia. Podchodzi do mnie koleś, daje mi 50 euro i mówi, to za wszystkie gry twoje, które spiraciłem. Nie. I mówi, nie chciałem tego przyjąć, ale on tak nalegał, a mi było głupio, aż w końcu wziąłem.
To jest równie przyjemne jak ten moment, kiedy piszesz na przykład jakiś darmowy soft w dzisiejszych czasach, wypuszczasz go za darmo do internetu i dowiadujesz się, że jest do ściągnięcia na torrentach.
Tak, spiracić darmowy soft i umieścić na torrentach, to jest idealne. Ale z drugiej strony koszty serwera też jakieś są, więc wiesz.
I 30 lat później przychodzi ktoś, przynosi ci 50 euro w Amsterdamie, gdy tanie nie jest.
Za wszystkie gry, tak. Czy w ogóle John jest fajnym takim bezpośrednim gościem, nie?
To prawda, on się ładnie cieszy.
I on jest też... W odróżnieniu od reszty, znaczy wszyscy byli bardzo serdeczni, ale John jakoś potrafi się wykręcić w ten sposób, że ktoś z nim stoi, gada i on nagle mówi, sorry, I have to go. I wiesz, i do innej grupki idzie i sobie z nimi gada, nie?
Grzecznie się wymiksowuje, nikt nie będzie miał do niego o to żalu.
Kitem był RJ, do którego naprawdę normalnie kolejka jak za papierem toaletowym się ustawiała i totalnie, wiesz... Przez cały czas siedział na tej ławeczce tam, co widziałaś, ten filmik, co mi podpisywał ten sprzęt. Po prostu przez cały czas tam siedział i tylko było to jego ha, 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 takie gromkie słychać.
Uśmiechnięty.
Ale to naprawdę uśmiechnięty był strasznie i opowiadał anegdotki i te Amigi podpisywał, za każdym razem coś jakieś innego dopisywał. Hejni się trochę bardziej kręcił gdzieś tam w kółku, ale też cały czas, wiesz, sznureczek za nim jak gąseczki, kurde, podążał po prostu ludzi. No tak jak mówię, tutaj była ta sytuacja z Petro, że trochę mu było przykro, że nikt nie przyszedł. Ja mówię, no przecież, kurde, nie było opcji. No jakbyśmy weszli z Dave'em do namiotu, a też staliśmy z 15 minut u mnie pod samochodem, paliliśmy szluga za szlugiem, bo ktoś go tam dopadł z kamerą i tam nagrywał jakiś wywiad z nim, nie? I staliśmy po prostu jak te sępy, patrzyliśmy na nich, czekaliśmy, aż ten wywiad się skończy i w momencie, kiedy ktoś wyłączył kamerę, my od razu, bum, lecimy, nie? I cześć Dave, no musimy się porwać na chwilę, nie? No i dopiero wtedy się udało z nim chwilę pogadać. Ale mówię, tylko weszliśmy do namiotu, udało się zrobić parę zdjęć, które widziałaś, pokazać mu trochę sprzętu, podpisał nam sprzęt. Po czym jeszcze udało mi się opowiedzieć mu o mediatorze, który mam w 4000.
Jezu, ile za niego dałeś?
Mediator?
No.
Mediator kosztuje w tej chwili oficjalnie 1200 zł.
Mój Boże, kiedy ja go kupowałam, oj, to było dawno, ale te mostki kosztowały zawsze fortunę.
No, ja też wydałem małą fortunę, kilka klamorów sprzedałem, żeby to kupić, ale kupiłem nowy, gwarancja się skończyła z pół roku temu. No, powiedziałem mu, o, tu masz, proszę bardzo, mostek PCI, pod EMA działający, po szynie Zorro, patrzył, o, Radeon, Sunbuster, to tamto, siamto, nie?
No, tak, to była ekstaza.
Ja mówię, i to jest w dodatku polski produkt. I on wtedy się przyznał, że właśnie jego żona też pochodzi z Polski. Trzech wielkich amigowców ma żony polskiego pochodzenia. Nie?
Właśnie zastanawiam się, ciekawe czemu.
To jakaś fala emigracji, wiesz, to były lata, no w przypadku Dave'a, czy RJ'a, czy Mike'a, no to są roczniki 50-60, nie? To jest ta fala emigracji takiej powojennej, gdzie szczególnie właśnie z tej ściany wschodniej jednak ludzie spierdzielali jak tylko mogli.
A w tamtych czasach brać sobie za męża człowieka, który robi w komputerach, to wcale nie był taki złoty biznes.
To był super biznes. Zresztą żona Majka była przecież na Pikselu, nie? Bardzo fajna kobieta.
Bardzo
myśmy
fajna
też
kobieta.
Bardzo długo z nią rozmawiali tam.
Tak,
wtedy,
super serdeczna i dobrze się bawiła.
Na tym, na murku. Tak. Nieoficjalnym Pixel Hellu, prawda? No. Ponoć w ogóle Straż Miejska potem przyjechała.
Tak, przyjechała.
Ja już tego nie pamiętam.
Ja też nie. Pamiętam. bardzo Ci dziękuję za znakomitą rozmowę i za to, że odbyłeś tę rewelacyjną wycieczkę.
Było warto, naprawdę było warto i mogłyby takie imprezy odbywać się, nie wiem, co roku, ale tak, żeby każdy przyjechał, a nie żeby tam...
Tak detalicznie.
No, żeby tego Dave'a Heniego mieć tu trochę bliżej i
trochę Andrzeja częściej.
Michaela też. To było fajne.
No, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Następny odcinek już niedługo.
Ponoć w ogóle Straż Miejska potem przyjechała.
Tak, przyjechała.
Ja już tego nie pamiętam.
Ja też nie. Ale opowiadali mi następnego dnia.
Mi też opowiadali. Arti ponoć pamięta, co mnie dziwi.
Podobno jakieś zdjęcie, ja nie wiem, czy ktoś mi opowiadał wybitnie obrazowo, czy widziałam to zdjęcie, nie pamiętam, ale właśnie jest taki pokot leżących zwiędłych kwiatów Pixel Heaven i właśnie jakieś takie dwie osoby w mundurkach, które tak smutno.
Ja najbardziej wspominam orzechówkę Artiego i te wycieczki do tego monopolu tam 100 metrów obok.
Panowie, żyjecie na krawędzi.
I... Ale ja tej orzechówki nie piłem, Arti ją chlał. I wlewał ją po prostu w Johna i w Mike'a, nie?
Mam nadzieję, że John ćwiczy przed najbliższym Pixel Heaven.
On chyba już wie, jak to będzie. Zdjęcie moje profilowe na fejsie jest z Pixela, ktoś mi ciasnął. Kapitalną fotkę, to chyba najlepsza fotka, jaką w ogóle mam.
Ścinioklub z Hizerstwa Polskiego zrobił nam najlepsze zdjęcia z tego.
Świetne te zdjęcia są, a ta fotka po prostu z tą perłą uniesioną w górę jest.
Masz trochę alkoholiczne ten awatar.
Ale jest fajna.
Tak, jest świetna.
W ogóle na czas kampanii tej samorządowej musiałem ją zastąpić jakąś inną fotką, bo trochę głupio było.
Te zdjęcia, które on robi, one są... Znaczy z tego powinien powstać...
Album albo jakaś wystawa, cokolwiek.
Powinna być encyklopedia scenowa, Opi powinien zrobić opisy.
No.
Powinny być te fotki, one niestety doskonale ilustrują atmosferę, która
nie,
tam jest.
Zdjęcia z Pixela były naprawdę fantastyczne i mi się bardzo podobały.
No.
Ja niestety, myśmy byli tak zaaferowani, że ja nie mam z Pixela ani jednej foty z Johnem, ani z Mike'iem. Mamy tylko tą jedną fotkę z Markiem Papuchem, którą widziałaś, a w ogóle nic więcej.
No to trzeba to będzie
poprawić. Po prostu staliśmy tam przecież cały wieczór, gdzieś od 20 chyba pierwszej, jak on tylko skończył grać.
A sprawdzałeś galerię Adeli Schneider? Bo ja tam znalazłam kilka zdjęć, których się nie spodziewałam i może tam też się znajdziecie.
Może coś jest. Może i coś jest. Ja z reguły pilnuję, żeby po prostu ktoś mi telefonem to zdjęcie zrobił, żebym ja je miał i tyle, nie?
Mam takie fajne zdjęcie, na którym właśnie krzywię się nad kimś, kto się zachowuje niemądrze i ktoś mi napisał na nim Do you even Amiga i uważam, że jest zdjęcie absolutnie ikoniczne. Podeślej Sienka, wrzucę też link pod odcinkiem, bo ta jej galeria jest naprawdę olśniewająca.
No to muszę zobaczyć, bo najwyraźniej tego nie widziałem. Natomiast mówię, zawsze pilnuję tego, żeby tych parę widziałaś, no tych fotek mieć jak najwięcej, a wtedy jakoś, nie wiem, no myśmy tam naprawdę od 21 czy od 22 okupowali tego Pixel Hella, do nie wiem, pierwszej, drugiej, gdzieś mniej więcej wtedy mi się czasoprzestrzeń już zagięła i czas mój się zatrzymał, natomiast nie zrobiliśmy sobie ani jednego zdjęcia.
Ja się przytomnie zmyłam i po prostu zdążyłam się przespać przed niedzielą.
Ja po prostu totalnie ani trochę nie pamiętam, jak myśmy wrócili, natomiast pamiętam, teraz mi się przypomniało, że w ogóle miejsce, w którym spaliśmy na Pixelu, to była taka potworna porażka, że tego
no
się
poczekaj,
nie
poczekaj, Pixel był tam nad Wisłą.
Był nad Wisłą, ale myśmy mieli miejscówkę gdzieś w ogóle zupełnie, nie wiem gdzie, gdzieś w ogóle na drugim końcu Warszawy.
To ogarnijcie się w tym roku jakoś bliżej.
Ale to nam Mapusz organizował, okay, wiesz. Miał to być taki motel niby. Podejrzewam, że Łapusz tego w życiu nie widział, a jakby zobaczył, to by się sam skrzywił. To były generalnie baraki, takie typowe, wiesz, takie baraki mieszkalne połączone ze sobą.
U nas to się nazywa hostel.
Czyli to jest standard w Warszawie.
Bardzo mi przykro. Czasami to są hostele studenckie, to pewnie
jednak
w takim
ja mieszkam
byliśmy.
Na zachodzie. Śmierdziało tam, to po pierwsze.
Strasznie mi przykro.
Ale najlepsze było to, jak wjeżdżamy tam w piątek, już tak ciemnawo było. Jedziemy jakąś taką wyboistą drogą, w ogóle asfalt się skończył w którymś momencie. Jedziemy taką z 200 metrów, taką klepaną, wiesz, wyboistą drogą. I wyobraź sobie, ja już myślałem, bo wiesz, zmęczony po całym dniu. Jednak w pracy byłem rano, 500 km prawie jazdy ze Świdnicy. Zajeżdżamy tam na miejsce, jedziemy tymi wybojami i ja stwierdziłem, że ja chyba na te 200 metrów oddam kierownicę komuś, bo chyba patrzę. A tutaj zające zapierdzielają, normalnie wiesz, przebiegają sobie z lewa na prawo i to nie, że 3 czy 4, tylko z 20. Po prostu biegają, wiesz, kicają mi przed autem i biegną. Ja tego nie widziałem, ale ekipa z muzeum, która przyjechała tam wcześniej i była tam od rana, twierdzi, że, znaczy od rana, chyba od dnia wcześniejszego nawet, twierdzi, że jak się rano obudzili, do drzwi zastukało im chyba dwóch czy trzech Ukraińców, otworzyło sobie te drzwi, po prostu popatrzyli na nich, oni tam jeszcze spali, czy tam już wstawali, po czym wymontowali te drzwi i stwierdzili, że oni je zabierają.
Nie mam nic do powiedzenia.
Ja tak samo. Tam się nikt nie dowiedział, o co chodzi, ale po prostu oni zabrali te drzwi, zamontowali z powrotem i kazali spieprzać, no bo nic innego. No ale no wyobraź sobie, że 6-7 rano otwiera ci ktoś drzwi, tak wiesz, zapukał, otworzył drzwi, popatrzył, wszyscy śpią, no to ja te drzwi biorę, nie?
To one będą moje, nazwę jest George.
Dokładnie.
Ale nic nie zginęło.
Nie, nic nie zginęło, tylko po prostu taka dziwna historia, nie?
Nawiasem mówiąc, ja jeszcze muszę oddać niejakiemu Argaskowi, który pożyczył nam kartę pamięci na zeszłym Pixel Heaven i obiecałam, że oddam mu niedługo.
Aha.
Więc myślę, że oddam mu na najbliższym Pixelu.
No, fajnie by się było spotkać też. Mam 3200 do naprawy. Właśnie sobie przypomniałem, że muszę je jakoś na dniach zdać. A jeszcze ich nie wyjąłem z pudełka pod ekranczu, także...
Przepraszam, na ile imprez około komputerowo-amigowych jeździsz w ciągu roku?
Staram się być na wszystkich większych. No tak.
W tym roku?
No w tym roku był maj, w którym się zaczął sezon. Pomijam SACP w Siemianowicach, który jest co 3 miesiące i raczej tam z reguły bywam. W maju były 4 weekendy i 3 imprezy. Maj był dosyć intensywny w imprezy. Później w czerwcu chyba nic jakiegoś się szczególnego nie działo.
We wrześniu Pixel? Przedtem jeszcze gdzie się wybierasz?
Teraz byłem w Amsterdamie, wybieram się na Pixel. Raczej nie planuję nic innego oprócz ewentualnie Siemianowic, bo to taki raczej jest wyjazd relaksacyjny, a nie jakaś typowa mordownia impreza. Riverwash jest 4-6 września. Nie wybieram się, bo nie wiem, czy będę miał do czego wracać. Po prostu nie da się tyle imprez. Nie. Nie ukrywam, że finansowo to też jest dosyć ciężki kawałek.
Jasne. Ale mam nadzieję, że organizatorzy tych większych imprez jednak zapewniają wam, Wiktor, kierunek.
Tak, oczywiście.
Ale dojechać trzeba, tak?
Jeżeli jedziemy z muzeum, albo ja przyjeżdżam do muzeum, to z reguły ten zwrot przynajmniej kosztów paliwa jest wliczony w cenę. Natomiast na Pixelu tak, na Pixelu też mamy dojazd plus zakweterowanie.
Organizatorzy Pixela oficjalnie można pochwalić. Naprawdę zachowują się w porządku.
Natomiast no, wszystkie takie demoscenowe imprezy, no to wiadomo, nie? Nie wiem, czy wiesz, gdzie Artie spał na TechCrunchu.
Gdzie? Na podłodze, w samochodzie.
Dokładnie na betonowej podłodze, z głową wsadzoną w torbę podróżną.
Ja się dziwię, że ten facet ma jeszcze kręgosłup.
On nie ma kręgosłupa.
Na Intelu, nie pamiętam, czy 3, czy 5, spałam na rulonie kabli przed głośnikiem w czasie tego disco, które się tam odbywało, bo naprawdę nie było się gdzie położyć.
Ja z reguły ze sobą mam taki duży kocek 2x2 i z reguły on jest na tyle fajny, że nie potrzebuje śpiwora niczego, tylko poduszkę i to wystarczy.
Pamiętam takie party, na którym jedna osoba spała na rozgałęziaczu, bo jeżeli był dostęp do rozgałęziacza przez czyjekolwiek ciało, to ktoś się tam natychmiast podpinał. Nieszczęście gotowe.
Z tym prądem zawsze jest problem.
Mm-hmm.
Przez tyle imprez, które przeszedłem, już mam po prostu nakupowane tyle przedłużaczy, że w tej chwili z reguły jest tak, że mam je opisane i pożyczam po prostu wszystkim dookoła. Zawsze zabieram za dużo sprzętu. Zawsze mi po prostu kartony wszystkie leżą albo gdzieś tam jakieś kabli, czegoś jest za wiele, ale nauczyłem się, że to jest najlepsze rozwiązanie.
Ale to jest tak naprawdę dobra rada.
Tylko, że niestety auto mi się skurczyło, wiesz?
Niesamowite, jak to się dzieje.
No, tam i tak dużo wchodzi, ale od razu mi się przypomina dawne komputery i gry w Łodzi, gdzie wracaliśmy w 3 osoby. Miałem prawie wszystkie swoje Amigi, auto załadowane, plus rozłożony jeden fotel z tyłu, żeby się ta trzecia osoba zmieściła. Dla tych, co nie wiedzą, jeżdżę golfem, kombi, więc to nie jest jakieś wielkie auto. 7-8 Amig. 3 osoby na pokładzie i nagle się okazuje, że trzeba zabrać jeszcze 3 kawałki odry.
Oj, to takie maleństwa są przecież, zmieszczą wam się.
Gdyż nie ma ich kto zabrać, a nie za dobrze, żeby zostały w Łodzi. No i wyobraź sobie, że się wszystko zmieściło. A jeszcze w Pawianicach miałem jakiś sprzęt odebrać, wyobraź sobie Kobrę. To był taki komputer, z którego schemat był opublikowany w Młodym Techniku w 1985 roku, to z samodzielnego montażu.
I ktoś sobie zmontował.
Tam częściowo zgodne z ZX81, nie? I ileś takich, wiesz, domorosłych projektów było i jeden facet właśnie w Pabianicach miał coś takiego, chciał to oddać do muzeum. No ja zostałem zatrudniony do tego, żeby to odebrać po drodze.
Jakiej to jest wielkości?
Wiesz co, to jest takie pudełko, takie coś wielkości Atari 130, tam 65X, nie?
Mm-hmm.
Troszkę, tylko takie, no wiesz, no do domowej roboty tam, metalowo-drewniane, wiesz, klawiatura w ogóle, nie wiadomo z czego.
Macie
i tak dalej.
Macie zdjęcie?
Są zdjęcia na Facebooku muzealnym, na pewno, na 100%.
Damy link pod odcinkiem.
Otwiera się to jak maskę samochodu, wiesz, klapka się otwiera do góry. Po prostu tam są tak upchane, pozginane kabelki, po prostu jedna masa kabli.
Działa?
Ponoć działało, ale coś tam by trzeba było przy nim podłubać, żeby to, wiesz, kupę lat leżało i tak dalej. Natomiast wiem, że tam niewiele brakuje, żeby to uruchomić. W ogóle w muzeum mamy ZX81, który, wiesz, jaką miał klawiaturę.
Moją
klawiaturę
ulubioną.
Miał szczątkową, dosłownie. ZX81 miał chyba nawet membranę. Po prostu tragedia nad tragedią, coś najstraszniejszego w świecie. No i mamy w muzeum ZX81 Polish Edition, czyli dupka od ZX-a z odciętą klawiaturą. W jej miejsce zamontowana drewniana deseczka z jakąś taką klawiaturą na mikroprzełącznikach, po prostu wyglądającą jak nie wiadomo co. I to wszystko zamontowane jeszcze na takiej sklejkowej deseczce.
Kiedyś to była, kurde, taka polska dobra ręka techniczna. No. Z tych sklejeczek
po prostu
robili cudeńkę.
Zobaczyć coś takiego jest naprawdę bezcenne.
No.
Wystawiamy to, zawsze zabieramy na jakąś imprezę, bo to po prostu przykuwa wzrok z daleka.
No pewnie.
Nie? Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.